Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, a w naszym kraju co 6 minut rozpada się jedno małżeństwo. A co znaczy, że w trakcie, kiedy my tutaj spokojnie staliśmy, śpiewaliśmy Bogu na chwałę, rozpadło się przynajmniej 5 małżeństw. Z dziwnych przyczyn okazuje się, że często w tych relacjach, w których powinno być najwięcej miłości, w których powinniśmy żyć miłością na co dzień, tak często siebie nawzajem ranimy. Dotyczy to zarówno małżeństw, dotyczy to rodzin w ogóle. Kiedy przyjrzymy się temu, w jaki sposób ludzie funkcjonują, dostrzeżemy to, że w tym miejscu, w którym miłość powinna być najbardziej widoczna i odczuwalna, często jesteśmy gotowi pozwolić sobie na większe zranienie niż w jakiejkolwiek innej relacji. A może dlatego czasami, że wydaje nam się, że w takiej relacji ktoś nam może więcej wybaczyć. A może dlatego, że wydaje nam się, że to przecież tylko głupi, niewinny żart, nie będzie to miało większych konsekwencji. A może dlatego, że często nie do końca rozumiemy, w jaki sposób miłość powinna na co dzień w naszym życiu funkcjonować. Może dlatego, że o miłości dużo słyszymy. A może dlatego, że o miłości wiele pięknej poezji przeczytaliśmy, wielu utworów wysłuchaliśmy, ale często nie wiemy, jak w praktyce na co dzień tą miłością żyć, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy dzieje się to, czego widzieć wolelibyśmy, czego wolelibyśmy nie widzieć. Apostoł Jan pod koniec swojego pierwszego listu skierowuje do nas słowa, które pomagają nam dostrzec to, w jaki sposób miłość powinna funkcjonować w codzienności. I pisze tak. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośby. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. Wiemy, że nikt narodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Ten, który się narodził z Boga, strzeże go i zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. Z jakichś dziwnych przyczyn żyjemy często w przekonaniu o tym, że miłość nie dostrzega grzechu. Myślimy sobie, że z jednej strony pewnie przypomina nam się ten fragment biblijny, że miłość zakrywa grzech. A z drugiej strony dochodzimy często do przekonania, że jeżeli kogoś prawdziwie kochamy, to przecież nie będziemy mu przykrych rzeczy mówić. Z tego powodu często w swoim życiu, w relacjach, które mamy z innymi ludźmi, udajemy, że grzechu, który jest, nie dostrzegamy. Przechodzimy gdzieś obok tego, co ktoś robi, tego, w jakiś sposób ktoś się wypowiada, tego, w jakich przekonaniach ktoś żyje. Myśląc, że przecież miłość jakoś to wszystko przykryje. I często staramy się tą miłością nadrabiać wszystko to, co czyjś grzech niszczy. Ale z biegiem czasu okazuje się być to trudne do wytrzymania. Mamy początkowo przekonanie, że im bardziej będziemy ślepi na grzech drugiej osoby, zwłaszcza osoby, która jest blisko nas, tym dłużej ta relacja przetrwa. Widać to w naszych rodzinach, w których my często nie zwracamy sobie nawzajem uwagi na grzech, dlatego że wydaje nam się, że jeżeli zwrócimy uwagę, ta atmosfera jakoś siądzie. To zrobi się tak trochę nieprzyjemnie, nie będzie wiadomo, jak dalej ze sobą rozmawiać, co komuś powiedzieć. Mężowie często żonom i żony mężom nie mówią, no bo później jakoś tak głupio będzie razem się do jednego łóżka położyć, no nie przesadzajmy. A w społeczeństwie też dochodzimy do wniosku, że nie będziemy naszym kolegom, koleżankom z uczelni, czy ze szkoły, czy z pracy zwracać uwagi na ich grzech. No przecież każdy człowiek ma swój własny światopogląd, swój własny system wartości, więc jakim prawem mielibyśmy komukolwiek zwrócić uwagę na jego grzech? A w Kościele, chociaż mamy często ten sam system wartości, okazuje się, że dochodzimy do wniosku, że może lepiej nie zwracać uwagi na czyjś grzech, bo przecież miłość grzech przykryje, a poza tym lepiej nie mówić, bo jak powiemy, to damy komuś powód do tego, żeby ktoś kiedyś powiedział nam, a wolelibyśmy tego przecież w swoim życiu uniknąć. Żyjemy często w przekonaniu, że im bardziej grzech będziemy zakrywać, tym dłużej nasza relacja będzie trwać. Myślimy, że jeżeli nie będziemy dostrzegać grzechu, pozwolimy miłości się rozwijać. To ciekawe, bo apostoł Jan cały swój pierwszy list pisze o miłości. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te drobne wstawki, które mogliśmy usłyszeć wczoraj, które słyszymy dzisiaj, kiedy zwraca się do nich i mówi: dzieci, drogie dzieci. Cały jego list jest wielkim listem o wielkiej miłości Boga. Pokazuje, jak bardzo Bóg pokochał człowieka i jak bardzo człowiek ponad wszystko inne, co w swoim życiu kocha, powinien kochać Boga. Mówi o tym, że miłość wiąże się w naszym życiu z tym, że my wybieramy Chrystusa, wybieramy, by iść z Nim przez życie. A kiedy idziemy z Nim przez życie z powodu miłości, którą Go darzymy, to przestrzegamy Jego przykazań, a przestrzeganie Jego przykazań nie jest uciążliwe, bo jak się kocha, to, czego ktoś oczekuje, już tak bardzo uciążliwym nie jest. A wreszcie mówi, że miłość wobec innych ludzi nie powinna wyrażać się tylko słowem. Bo wiecie, powiedzieć słowo kocham, to tak prosto nam przez gardło przechodzi. Ale miłość powinna wyrażać się praktycznym czynem względem tych, którzy są dookoła nas. A to często już nam tak łatwo nie przychodzi. I na koniec tego listu, kiedy apostoł Jan tak wiele pięknych słów o miłości powiedział, o tym, jak tą miłością powinniśmy żyć i jak bardzo życie tą miłością mogłoby zmieniać nas i życie dookoła nas, na sam koniec wystarczyłoby zaśpiewać piękny hymn o miłości i ten list tak pięknie by się zakończył i z taką piękną nutą poszlibyśmy przez życie niesieni miłością, o której Jan nam pisze. Jan na końcu zostawiłby dobre wrażenie, które poruszyłoby nas. Ale okazuje się, że chyba Jan nie do końca dobrym wrażeniem jest przejęty. I na sam koniec swojego pierwszego listu, rozstając się ze swoimi odbiorcami na jakiś czas, rozstając się z nami na jakiś czas, zostawia nam słowa, które w pierwszym odruchu wydają się nie mieć za wiele wspólnego z miłością. Bo oto nagle, tak jak swój list rozpoczął od zwracania tego, żebyśmy my, spoglądając na Boga, byli w stanie dostrzec ciemność swojej własnej duszy. A tak kończy ten list, zwracając naszą uwagę na to, byśmy byli w stanie dostrzec ciemność duszy tych, którzy są dookoła nas. Okazuje się, że to, co my często o miłości myślimy, że miłość nie dostrzega grzechu drugiego człowieka, jest błędnym założeniem. A na tym właśnie polega miłość, że miłość widzi człowieka w tym punkcie, w którym on jest. Dostrzega jego dobre cechy, owszem, ale dostrzega też zło, które wyrządza. Dostrzega też grzech, który w nim żyje i który często żyć mu nawet nie pozwala. Bo zwróćmy uwagę chociażby na Bożą miłość nam okazaną. Bóg zwraca się w naszą stronę z miłością, widząc dokładnie nas takimi, jakimi jesteśmy i zwraca naszą uwagę na to, jakimi jesteśmy, bo tak bardzo nas kocha. Gdyby pozwolił nam w naszym grzechu trwać, skazałby nas na samodestrukcję. A to mogłoby oznaczać jedno, oznaczać by mogło to, że tak naprawdę nas nie kocha. Bo przecież miłość nie dopuszcza do tego, żeby człowiek swoje własne życie zniszczył. A pewnie zwrócenie komuś uwagi na jego grzech, dostrzeżenie czyjegoś grzechu w ogóle, często łatwe wcale nie jest. Ja widzę to po swoich dzieciach, zwłaszcza po Kostku. Czasami muszę mu zwrócić uwagę, że się nieładnie zachował. Kostek wtedy idzie na górę do swojego pokoju, bo to jest konsekwencja, którą zazwyczaj musi ponieść. Idzie na górę i wchodząc po schodach tupie nogami i wykrzykuje: wy mnie chyba nie kochacie. Prawdę mówiąc, wcale mu się nie dziwię, że tak się czuje. Bo widzę, jak jego serce jest złamane tym, że Chciał zrobić to, co dobre, ale znowu w życiu mu nie wyszło. Prawdę mówiąc, moje serce jest złamane, kiedy muszę mu powiedzieć, iść do swojego pokoju, bo wolałbym nie musieć mu zwracać uwagi. Ale z drugiej strony kocham go tak mocno, że nie chciałbym, żeby po raz kolejny powtarzał ten sam błąd. Kocham go do tego stopnia, że będę mu z uporem maniaka powtarzał za każdym razem, kiedy zrobi coś nie tak. Żeby może za 5 czy 15 albo 50, jak Pan Bóg da lat, już tego samego błędu nie popełnił. I z jednej strony w takiej sytuacji chciałoby się trochę machnąć ręką i powiedzieć, a dobra, dajmy już sobie spokój. Cieszmy się relacją, którą mamy. Żyjmy tak, jak jest, dobrze jest, cieszmy się. A z drugiej strony, kiedy słyszymy słowa apostoła Jana, dociera nagle do nas, że jeżeli widzimy kogoś, kto grzeszy, kogoś, kto jest naszym bratem, naszą siostrą w Chrystusie, nie możemy przejść obok tego obojętnie. Nie możemy pójść po prostu dalej, myśląc, że przecież miłość grzechu nie powinna widzieć. Prawdziwa miłość polega na tym, że grzech drugiego człowieka dostrzega. Dostrzega go, ale kocha człowieka tak mocno, że nie jest w stanie pozwolić mu w tym miejscu pozostać. To ciekawe, wygląda na to, że my czasami grzech czyjś dostrzeżemy. Ale kiedy grzech czyjś dostrzeżemy, my często tym grzechem, czyimś grzechem, lubimy się pocieszyć. Stwierdzić, ha, ze mną nie jest tak źle. A ten to potrafi pokazać. Nagle dzięki czyjemuś grzechu my czujemy się lepsi. Dzięki temu, że ktoś grzeszy, my myślimy sobie, no to dopiero pokazał, to dopiero pojechał. Ze mną nie jest aż tak źle. I często dostrzeżenie czyjegoś grzechu staje się dla nas dobrym powodem do tego, żeby porozmawiać sobie z innymi o jego grzechu. Prawdę mówiąc, jakbyśmy tak często przyjrzeli się chrześcijaństwu, zarówno tutaj w naszym kraju, jak i gdziekolwiek indziej, okazałoby się, że chrześcijanie są ekspertami w rozmowie o czyimś grzechu. Wszyscy wiemy, dlaczego to zrobił, jakie motywacje jemu przyświecały, co się stało, że tak uczynił i oczywiście najlepiej wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Sęk w tym, że kiedy tylko tę osobę spotykamy, to nagle udajemy, że nic nie widzimy. Bo my często bardzo dobrze widzimy grzech, ale nie kochamy grzesznika. Dlatego też apostoł Jan mówi, jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy, módl się. Ale to znaczy, pamiętaj o tym, że jeżeli dostrzeżesz kogoś, kto odstąpił od Boga, najlepsze, co możesz zrobić, to zwrócić się do Boga, by Bóg przywrócił tę osobę do siebie. Jeżeli tylko widzisz, że ktoś upada, wołaj do tego, który jako jedyny może człowieka podnieść. Dlatego, że każdy grzech ma to do siebie, że jest odejściem od Boga. Skoro grzech jest odejściem od Boga, to jedynym, który może człowieka do właściwego miejsca przywrócić, jest ten, od którego człowiek odszedł. Bóg Wszechmogący. Sęk w tym, że nasza zdolność do tego, by modlić się o tych, którzy dookoła nas grzeszą, a może wypływać tylko z jednego punktu. Z punktu, w którym my kochamy tych, którzy są dookoła nas. W którym nie szukamy czyjegoś grzechu tylko po to, by się wyżyć, tylko po to, by się wywyższyć. Ale w którym dostrzegamy grzech, bo tak bardzo tę osobę kochamy. I oczywiście chciałoby się powiedzieć, że jeżeli dostrzeżesz czyjś grzech i przyjdziesz do niego z miłością i powiesz mu o tym, to on oczywiście ciebie posłucha i wszystko będzie dobrze i będziecie żyli długo i szczęśliwie, kimkolwiek on jest, czy ona. Okazuje się jednak, że my często przychodzimy do drugiej osoby, zwracamy jej uwagę na jej grzech, bo rozmawiając z Bogiem widzimy, że najlepsze, co możemy zrobić, to przyjść i z nią o tym porozmawiać. Okazuje się, że zwracamy uwagę, a osoba się zapiera. Upiera się przy tym, że to, co robi, wcale grzechem nie jest, albo upiera się, że wcale tego nie zrobiło. Zwłaszcza, że my tutaj w naszym kraju żyjemy często w przekonaniu, a jeśli coś myślisz, to tego nie mów. Jeśli już powiesz, to nie podpisuj. Jak podpiszesz, to mów, że to nie twój podpis. Jak przy podpisywaniu złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Za każdym razem więc, kiedy zwracamy komuś uwagę, często ktoś szuka wszelkiego rodzaju możliwych wytłumaczeń, by tylko wybrnąć z tego, w którym miejscu się znalazł i że tak naprawdę nic się takiego nie stało. My często w takich sytuacjach, zwracając uwagę ludziom, tracimy siłę do tego, by po raz kolejny zwracać uwagę. A mówimy raz, drugi, trzeci. Ktoś się wciąż upiera w tym, co robi i nie chce słuchać tego, co mówimy. I często już po prostu machniemy ręką i dochodzimy do wniosku, że może już dalej mówić nie warto. Że może już dalej nawet modlić się nie warto, niech już sobie żyje tak, jak sobie teraz wybrał. Niech sobie tak dalej przez życie idzie. Okazuje się jednak, że kiedy zdecydujemy się odważyć, by komuś na pewien grzech zwrócić uwagę, może się życie czyjeś odmienić. Ktoś może zostać wyratowany. Ja tak miałem kiedyś w czasach studiów z moim dobrym przyjacielem Pawłem. Paweł był bardzo gorliwym chrześcijaninem i trochę bardziej gorliwym palaczem. Spotykaliśmy się raz na jakiś czas, żeby trochę sobie pogadać o życiu. Któregoś dnia przechodziliśmy we Wrocławiu nad Odrą. Stanęliśmy nad rzeką i rozmawialiśmy o tym, co tam w życiu słychać. W pewnym momencie Paweł sięgnął do kieszeni i wyciągnął paczkę fajek, żeby sobie zajarać, bo rozmowa go trochę zestresowała. Spojrzałem na niego i mówię: stary, ty chyba kpisz. Ciągle mówisz wszystkim innym o wolności, opowiadasz, jak to cię Chrystus uwolnił, a tak nagminnie w tej niewoli żyjesz? Musisz w końcu z tym skończyć. Paweł na mnie spojrzał i tak z góry, bo jakbyście znali Pawła, widzielibyście, że 1,90 m, szafa trzydrzwiowa, łapa taka, że moje trzy dłonie by nie wystarczyły, żeby pokryć powierzchnię jego jednej dłoni. Spojrzał tak na mnie z góry i mówi: tak, tak, kiedyś to zrobię. W końcu nie wytrzymałem, mówię mu: stary, błagam cię, ty się zlituj nad samym sobą. Jakie kiedyś? Ile ty masz zamiar z tym czekać? Weź w końcu mnie nie denerwuj, zrób z tym coś teraz, bo zaraz nie wytrzymam i coś ci zrobię. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się, wziął tę paczkę papierosów, zgniótł ją i rzucił ją do rzeki. I tak razem patrzyliśmy, jak prąd rzeki unosi tę paczkę fajek gdzieś tam w dal. Kilka lat później Paweł wyznał mi w szczerej rozmowie, jak to się czuł wtedy, kiedy rozmawialiśmy nad Odrą. I mówi: wiesz co, przyznam szczerze, że miałem wtedy ochotę ci przypieprzyć, ale się powstrzymałem. A powiedziałem, że mówisz to z miłości. Wiecie, często kiedy zwracamy komuś uwagę na jego grzech, możemy narazić się na to, że ktoś będzie chciał nam z lewej czy z prawej przyłożyć. Ale jeżeli druga osoba zobaczy, że to, co mówimy, wypływa ze szczerej miłości do niej, a może się okazać, że ten pierwszy odruch, którym chciałaby nam odwinąć, nagle się zatrzyma. Dlatego, że prawdziwa miłość widzi grzech. Prawdziwa miłość dostrzega go i nie pozwala drugiej osobie pozostać w tym miejscu, ale zwraca się do Boga, by Bóg tę osobę wyratował. I zwraca się do tej osoby, by ta osoba zwróciła się do Boga, by Bóg ją ratował. Najlepsze, co możemy zrobić, kiedy widzimy czyjś grzech, to wołać do Boga o ratunek i mówić tej osobie, by o ratunek wołała. Tylko, że my często mamy problem z określeniem tego, co jest grzechem. Łatwo dzisiaj nazywamy pewne rzeczy grzechem i chętnie o czyimś grzechu rozmawiamy. Seks pozamałżeński, życie w relacji homoseksualnej, narkotyzowanie się, upijanie się. Tak, to grzech. Na te rzeczy będziemy zwracać uwagę. Okazuje się jednak, że kiedy czytamy pierwszy list apostoła Jana, to apostoł Jan grzechem nazywa coś, czego my często grzechem byśmy nie nazwali. Grzechem nazywa ten moment, w którym my decydujemy się zatrzymać swoją miłość wobec drugiej osoby. A grzechem okazuje się to, gdy o kimś źle mówimy. A grzechem może okazać się to, kiedy za czyimiś plecami go omawiamy. Grzechem okazuje się to, kiedy jesteśmy ślepi na czyjś grzech, kiedy nie widzimy drugiej osoby. I często okazuje się, że dla nas jest to bardziej taka subtelna warstwa grzechu, a my często nawet byśmy tego wprost grzechem nie nazwali. Okazuje się, że tak jak można się w grzechu cudzołóstwa upierać na śmierć, tak można się upierać na śmierć w grzechu zatrzymania miłości wobec drugiej osoby. Bóg, który pokochał nas, oddając swoje życie, a chce, byśmy my, przyjmując Jego miłość, byli gotowi kochać innych, nigdy swojej miłości wobec nich nie zatrzymując. A my często myślimy, że nie zwracając komuś uwagi na jego grzech, okażemy mu miłość. Okazuje się, że w ten sposób miłość swoją od niego odbieramy. Za każdym razem, kiedy decydujemy się odebrać od kogoś miłość, którą powinniśmy go darzyć, wybieramy to, czego Bóg by nie wybrał. I my często w takim przekonaniu upieramy się aż do końca, mówiąc: ja mam prawo nie darzyć go miłością. Po tym wszystkim, co on mi zrobił, po tym wszystkim, jak on mnie potraktował, mam prawo do tego, żeby więcej mu miłości nie okazać. Proszę cię, a nie popełniaj tego śmiertelnego grzechu, w którym zatrzymujesz swoją miłość wobec tych, którzy żyją wokół ciebie. Kiedy odbierasz od nich to, czym darzyć ich powinieneś ze względu na to, czym obdarzył ciebie Bóg. Są jednak takie momenty w życiu, kiedy my zwracamy komuś uwagę na jego grzech w miłości i widzimy, że chociaż nie wiem, co byśmy powiedzieli, nie wiem, jak bardzo gorliwie byśmy się modlili, nic się w życiu nie zmienia. Ktoś tkwi w swojej upartości, w swoim grzechu i dalej tak przez życie idzie. Wtedy często łatwo przychodzi nam do głowy to, by tę osobę ocenić i powiedzieć wszystko o tym, wszystko to, co o niej myślimy. Sankcją, że grzech w nasze życie często wkrada się bardzo subtelnie. Rozpoczyna się od tego drobnego napięcia, które w człowieku funkcjonuje, który człowiek ma poczucie, że coś robi nie tak, powinien inaczej, ale żyje inaczej i jakoś tak nie bardzo wie, jak z tym sobie poradzić. Z biegiem czasu z tym napięciem trochę się oswaja, przyzwyczaja się do niego i idąc dalej przez życie, musi w którymś momencie wybrać, czy pozwoli, by to napięcie dalej w nim trwało, czy wybierze jedną ze stron tego napięcia. Czasami zdarza nam się wybrać Boga i wrócić do Niego, czując, że rzeczywiście w tym napięciu dalej żyć nie możemy. A często okazuje się, że wolimy Boga na boku zostawić, będąc przekonanymi, że ta chwilowa przyjemność, to dobre uczucie, które teraz mamy, jest tym, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy. I dalej w swojej upartości trwamy w tym, co złe. A często, mając świadomość tego, jak grzech zadziałał w naszym życiu, patrząc na tych, którzy są dookoła nas i grzeszą, możemy spojrzeć na nich w inny sposób. Nie w sposób tych, nie z perspektywy tych, którzy znają się najlepiej i oceniają, ale z perspektywy tych, którzy dobrze wiedzą, jak to jest w grzech się zaplątać. Zaplątać się łatwo. Wyplątać już nie aż tak łatwo. Może dlatego apostoł Jan zwraca naszą uwagę, żebyśmy, widząc czyjś grzech, modlili się do Boga. Dlatego, że człowiek często sam swojego grzechu nie jest w stanie dostrzec. I nam wydawać by się mogło, że przecież on po tylu latach życia z Bogiem już dobrze powinien wiedzieć, że to, co robi, jest grzechem. Że przecież ona zawsze miała świadomość, że takie życie jest grzesznym życiem i nie powinna tego robić. Okazuje się, że jak w życiu często się od Boga odsuwamy, tracimy właściwą perspektywę na to, co grzeszne. Mając świadomość tego, że my tak łatwo się gubimy, a nie bądźmy zbyt prędcy w tym, żeby kogoś ocenić i skreślić. Apostoł Jan nie zabrania, żeby o takich się modlić, a mówi, że nie zachęca do tego, aby o takich się modlić, którzy się w swoim grzechu upierają. Skoro upierają się w braku miłości wobec innych, to znaczy, że może nigdy tej miłości nie uchwycili, albo że tak jak kiedyś tę miłość sami wybrali, a tak teraz wybrali, by tę miłość odrzucić. A miłość Boga im okazaną. Jakbyśmy spojrzeli na chrześcijan, zobaczylibyśmy, że oni często dzielą się, a my, no nie, dzielą się na dwie kategorie ludzi, jeśli chodzi o perspektywę grzechu. Jedni uważają, że w swoim życiu już wszystkie grzechy przepracowali. Że już z niczym nie mają problemu, że oni już ze wszystkim sobie świetnie dają radę i wszystko już poszło dobrze do przodu. A prawdą jest to, że gdzieś w głębi swojego serca ukrywają coś, czego woleliby, żeby nikt nigdy nie zobaczył. Woleliby, żeby nikt się nigdy o tym nie dowiedział. A są drudzy, którzy często mają świadomość tego, jak bardzo grzesznymi ludźmi są. Jak często grzech dochodzi do głosu w ich życiu. I co ciekawe, ci pierwsi ludzie często są pierwszymi z tych, którzy odbiorą swoją miłość od innych. Którzy szybko nazwą Kościół bandą obłudników, z którymi nie warto mieć cokolwiek wspólnego. A ci drudzy najczęściej są tymi, którzy nigdy swojej miłości wobec kogokolwiek nie odbiorą, bo wciąż pamiętają, ile miłości oni sami w swoim życiu potrzebują. To, co się stanie z grzechem w życiu człowieka obok nas, często zależy od naszego stosunku wobec Boga, wobec grzechu i wobec grzesznika. Apostoł Jan przekonuje nas też w tym tekście, że jeżeli narodzeni jesteśmy z Boga, to Bóg nas strzeże i zło, i zły go nie dotyka. Skoro jesteśmy z Boga, cały świat tkwi w złym, tkwi w mocy złego, ale my jesteśmy przez Boga strzeżeni. Wszyscy mamy świadomość tego, że potrzebujemy tej Bożej ochrony przed tym, co złe w naszym życiu. Sęk w tym, że my często nasze bycie przez Boga strzeżonymi sprowadzamy do jakiejś magicznej bańki mydlanej, w której Bóg prowadzi nas, mówiąc w bańce, która się nazywa strefa wolna od grzechu i że może jakoś nas przez życie przewiedzie i nie będziemy musieli się z grzechem stykać. Zwróćmy uwagę, że często nasze życie z Bogiem sprowadza się do pewnych zrywów. W niedzielę pójdziemy do kościoła, ktoś ładnie zaśpiewa, poczujemy się poruszeni i stwierdzimy, tak, chcę żyć blisko Boga. A potem przyjdzie poniedziałek i od wtorku już czekamy na kolejną niedzielę, mając nadzieję, że znowu przyjdzie jakiś moment zrywu. Raz na kilka miesięcy pojedziemy na konferencję chrześcijańską, do Kołobrzegu raz na pół roku. A po to, żeby doznać inspiracji i zachęty. Zwróćcie uwagę, że często gdybyśmy do wydarzeń sprowadzili naszą relację z drugim człowiekiem, a to ta relacja zbyt głęboką by nie była. A gdybyśmy relacje ze swoimi przyjaciółmi sprowadzili tylko do tego, że raz w miesiącu będziemy razem wyskakiwać do kina, a potem pójdziemy coś zjeść, to prawdopodobnie nie moglibyśmy mówić o rozwoju prawdziwej przyjaźni. Gdybyśmy relacje z naszymi rodzicami sprowadzili do tego, że raz na rok wykupimy im pobyt w hotelu ze spa, to prawdę mówiąc, za wiele byśmy o nich nie wiedzieli. Kiedy mówimy o prawdziwej relacji z drugą osobą, zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebny jest czas i wsłuchanie się w tego, co ta osoba myśli, czego pragnie, do czego zmierza. A podobnie jest w naszym chrześcijaństwie, w naszej relacji z Chrystusem. Jeżeli sprowadzimy naszą relację z Chrystusem tylko do pewnych zrywów od niedzieli do niedzieli, od konferencji do konferencji, to prawdę mówiąc, nie za bardzo można mówić o rozwoju relacji. Ciekawe jest to, że apostoł Jan zwraca nam uwagę, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. Zaskakujące jest to, że rozum został nam dany po to, byśmy mogli Chrystusa poznawać. My często chrześcijaństwo nasze i naszą relację z Chrystusem sprowadzamy do porywu emocji, który przychodzi od czasu do czasu. Okazuje się, że bez rozumu, dzięki któremu my poznamy, jakim jest ten, z którym mamy relację, nie jesteśmy w stanie mówić o rozwoju relacji. Bóg dał nam rozum, żebyśmy nie tylko poszerzali naszą wiedzę na studiach, nie tylko zdobywali nowe umiejętności w pracy, ale byśmy w sposób rozumowy mogli poznawać Boga. Poznawać to, jakim On jest, poznawać to, co On powiedział, rozumieć to, dlaczego to powiedział i wybierać w swoim życiu to, co będzie wyrazem tego, że zrozumieliśmy to, kim On jest i to, jak On chce, byśmy żyli. My często o tym zapominamy. Według ostatnich badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych na grupie 3000 osób okazuje się, że 90% chrześcijan pragnie w swoim życiu postępować w zgodzie z wolą Bożą. To samo badanie pokazało, że zaledwie 19% czyta Biblię. A prawdopodobnie w naszym przypadku byłoby bardzo podobnie. 19% to nawet nie jest cały ten sektor, a czyta codziennie Biblię. Okazuje się, że my często myślimy o tym, że chcemy wiedzieć, czego Bóg w naszym życiu pragnie, a nie używamy rozumu, który On nam dał, by poznać to, czego On dla nas pragnie. Jakoś w zeszłym tygodniu pewna młoda dziewczyna odpisała mi na maila, w którym zapytałem, jak tam twoje samopoczucie. Odpowiedź przyprawiła mnie o uśmiech na twarzy. Napisała mniej więcej coś takiego. Od ponad tygodnia staram się nie dotykać telefonu i komputera, zanim nie dotknę Biblii. Dzięki temu, że poświęcam temu więcej czasu, czuję się o wiele lepiej w ciągu dnia. Co w sumie nie powinno mnie dziwić. Powinno być codziennością. Więc czuję się spokojniejsza ostatnio. A to ciekawe, jak łatwo my zapominamy o tej prostej rzeczy. A sięgnięcia do słowa, by poznać Tego, który nas uczynił i Tego, który daje nam właściwą perspektywę na życie. A jak wiele w naszym życiu się zmienia, kiedy sięgamy po to, by poznać Tego, który chce, byśmy Go poznawali i byśmy w zgodzie z tym, jak Go poznajemy, żyli. Wyobraźcie sobie, jak inaczej wyglądałyby nasze grupy studenckie, jak inaczej wyglądałyby nasze grupy młodzieżowe, jak inaczej wyglądałyby nasze kościoły, a wreszcie jak inaczej wyglądałyby nasze rodziny. Gdybyśmy wszyscy pamiętali o tym, aby codziennie poznawać tego, który daje nam siebie poznać. A dzięki temu wiedzielibyśmy, co w naszym życiu jest grzechem. Wiedzielibyśmy grzech w życiu drugiej osoby. Nie po to, by siebie wywyższyć, ale po to, by z miłości do tego, który stoi obok nas, błagać Boga, by przywrócił tę osobę do siebie. Co by było, gdybyśmy wyrzekli się wszystkich innych bożyszczy, wystrzegali się wszystkiego tego, co odciąga nas od Boga, który chce, byśmy poznając Jego, a wiedzieli, co w Jego oczach jest naprawdę dobre. Skoro jesteśmy narodzeni z Boga, a możemy trzymać się z dala od grzechu i w tym samym pomagać innym. Dlatego, że w życiu tak jest, że albo słowo samego Boga będzie trzymać nas z dala od grzechu, albo grzech będzie nas trzymać z dala od Jego słowa.